Pan Jezus Chrystus i Maria Zaprzeczenica. Bardzo serdecznie, gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Jest wasze pytanie. Dzisiaj drugi dzień pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Stanów Zjednoczonych. Przed południem była ceremonia oficjalnego powitania Ojca Świętego przed Białym Domem. Potem pamiętamy spotkanie w cztery oczy z prezydentem Bushem. O 13 godzinie Ojciec Święty w czasie obiadu spotkał się z kardynałami Stanów Zjednoczonych. Natomiast kilkadziesiąt minut temu, około godziny 17, z przedstawicielami różnych fundacji charytatywnych, katolickich, między innymi z Fundacją z Rycerzami Kolumba, fundacją wspierającą Muzea Watykańskie, a także z fundacją papieską, która została założona w 1990 roku przez księdza kardynała Jana Króla z Filadelfii. Ta fundacja wspiera różne inicjatywy papieskie, zwłaszcza inicjatywy ewangelizacyjne, i dotychczas ta fundacja przekazała Ojcu Świętemu 41 milionów dolarów. Właśnie w tym momencie Ojciec Święty Benedykt XVI przybył panoramicznym samochodem do Bazyliki Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, gdzie jest bardzo owacyjnie witany przez zgromadzonych na zewnątrz pielgrzymów. Błogosławi ich, pozdrawia. I tutaj, w tej bazylice, spotka się z episkopatem Stanów Zjednoczonych.
Ojciec Święty ubrany jest w kąże, stułę, i w towarzystwie swego sekretarza i księdza arcybiskupa, ordynariusza diecezji Waszyngton, udaje się w tym momencie do katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tutaj przed katedrą zgromadzonych jest wiele osób. Są to szczególnie ludzie młodzi, którzy składują na cześć Ojca Świętego. Niech żyje papież. Również dzisiaj słyszeliśmy przed południem, jak pięknie wybrzmiało Happy Birthday, czyli powiedzielibyśmy nasze 100 lat z racji 81. urodzin, które właśnie dzisiaj Ojciec Święty obchodzi. Właśnie w tym momencie Ojciec Święty staje w progu katedry i pozdrawia wszystkich zgromadzonych na placu przed katedrą, przed Bazyliką Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Już widzimy Ojca Świętego w drzwiach bazyliki, wchodzi, a bazylika również wypełniona jest po brzegi. Ja tylko przypomnę, że w tej bazylice jest 3,5 tysiąca miejsc siedzących, a w ogóle można pomieścić około 6 tysięcy osób. Także licznie się zgromadzili wierni właśnie w bazylice, w Sanktuarium Narodowym Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście ci wierni są przede wszystkim przed bazyliką, bowiem w bazylice na Ojca Świętego w dolnym kościele bazyliki czeka 400 biskupów, z którymi spotka się Ojciec Święty. Oczywiście na początku Ojciec Święty spotyka się z niektórymi przedstawicielami, którzy współpracują z władzami bazyliki, z konferencją Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Potem, tak jak zawsze to bywa, zapewne pójdzie na krótką modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. I również już wiemy, że w pewnym momencie zjedzie do dolnego kościoła, do kaplicy, gdzie jest Matka Boża z Alteta.
drzwiach katedry Ojciec Święty został przywitany przez dwie osoby, nie wiem, czy to były osoby świeckie, czy też siostry zakonne bezhabitowe, które Ojcu Świętemu wręczyły piękny bukiet kwiatów. Teraz wśród reporterów wraz ze swoim sekretarzem Ojciec Święty przechodzi bazylice, albo podobnie właśnie do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. W bazylice bowiem jest 70 kaplic zadedykowanych różnym świętym, ale przede wszystkim właśnie Matce Bożej w różnych wyzwaniach. Jest kaplica Matki Bożej z Adwent, jak powiedział ojciec Jan, Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej z Guadalupe, Matki Bożej z Chin, z Wietnamu i z wielu, wielu jeszcze innych zakątków. W sumie 70, w Dolnym Kościele jest 20 kaplic i 4 oratoria. Słyszymy oklaski. Witają Ojca Świętego ci, którzy zgromadzili się licznie w bazylice. Przybyli tutaj na spotkanie i na modlitwę.
Ojciec Święty, jak już tu wcześniej wspominaliśmy, teraz uda się do kaplicy, gdzie jest przechowywany Najświętszy Sakrament. Tam tak zawsze, jak ma w zwyczaju, będzie się modlił przed Najświętszym Sakramentem. Ciągle słyszymy te okrzyki na cześć Ojca Świętego. Teraz witany jest przez rektora bazyliki.
Warto nadmienić, że Stany Zjednoczone nie mają oficjalnej religii państwowej. Według American Religious Identification Survey w 2001 roku ponad 80% Amerykanów określiło się jako chrześcijanie. 52% Amerykanów należało do różnych kościołów protestanckich, ale amerykański protestantyzm jest bardzo podzielony. W Stanach Zjednoczonych istnieją setki kościołów, które mają albo wiernych i działają lokalnie. W 2001 roku największą wspólnotą protestancką była Południowa Konwencja Baptystów. Natomiast katolicy to 25%.
Tutaj w bazylice przede wszystkim są zgromadzeni świeccy współpracownicy konferencji episkopatu. Jest ich około 600. Właśnie im przed chwilą Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił apostolskiego błogosławieństwa i teraz już zmierza przed tabernakulum, gdzie właśnie jest Najświętszy Sakrament przechowywany, klęka w milczeniu i się modli. Powierza zapewne sprawy Kościoła, zwłaszcza sprawy tej owoców, tej jego apostolskiej pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych.
Pielgrzymka ta przebiega pod hasłem Chrystus jest naszą nadzieją. Na pewno potrzeba tej nadziei ludziom żyjącym tutaj w Stanach Zjednoczonych, ludziom, którzy na co dzień zabiegani, zapracowani, ale wciąż żyją z tą świadomością, że ich kraj, ich ojczyzna jest na celowniku terrorystów. O tym często się mówi i dlatego potrzeba właśnie takiego świadka, świadka prawdy, świadka miłości, który przyjedzie, który tę nadzieję w ich sercach na nowo rozbudzi. Nadzieję, że Chrystus zwycięży wszystko. Po krótkiej modlitwie Ojciec Święty w towarzystwie księdza arcybiskupa tutejszej diecezji.
Po tej krótkiej modlitwie Ojciec Święty właśnie zmierzę teraz w stronę kaplicy, gdzie jest przechowywana statua Matki Bożej z Altety. Ale jeszcze przez chwilę przechodzi przez katedrę, gdzie jak wspominaliśmy wcześniej, są obecni współpracownicy Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Matka Boża Altötting, to wiemy, że to jest sanktuarium w Bawarii. Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie swojej pielgrzymki do rodzinnej Bawarii również nawiedził Altötting. Jest to miejsce szczególnie bliskie sercu Ojca Świętego, bowiem przecież na tamtej ziemi się urodził. Tam są jego korzenie i zapewne nie tylko jako biskup, ale jeszcze wcześniej wielokrotnie do tego sanktuarium pielgrzymował. I teraz właśnie tylko z niewielką grupą towarzyszących mu osób, księży biskupów, udaje się do tej kaplicy. Właśnie już przybył. Widzimy, że Ojciec Święty uklęknął i tutaj Matce Najświętszej zanosi modlitwę do Matki Najświętszej. Zapewne powierza sprawy tej wizyty, jakże ważnej wizyty apostolskiej. Ojciec Święty wstaje z kolan, zakończył już swoją modlitwę i teraz przejdzie do zakrystii, gdzie spotka się z małą grupą, niewielką, kilkunastoosobową grupą współpracowników Konferencji Episkopatu i Archidiecezji, a także ze współpracownikami sanktuarium. Będzie to zaledwie kilkunastoosobowa grupa, będzie to zapewne bardzo krótkie spotkanie.
Może warto w tym miejscu dodać, że archidiecezja Washington, która znajduje się w dystrykcie Columbia, posiada ponad 582 tysiące katolików. To jest 22% całej populacji żyjącej tutaj właśnie w tym mieście. Jak chodzi o parafię, jest tutaj 140 parafii katolickich, w których pracuje 646 księży. Bardzo duży akcent też kładziony jest tutaj na szkolnictwo, bowiem kiedy emigranci przybywali, bardzo często budując kościoły, budowali też szkoły, w których uczyły się ich dzieci. I tak tych szkół pozostało podstawowych 94, szkół średnich 17, natomiast koleżów i uniwersytetów 3. Katedra jest pod wezwaniem świętego Mateusza.
Może jeszcze kilka słów o Bazylice Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Jest ona największym kościołem rzymskokatolickim w Stanach Zjednoczonych i tym samym całej Ameryce Północnej. Jest także jednym z 10 największych świątyń na świecie. Bazylika ta jest największym sanktuarium maryjnym w Ameryce Północnej, poświęconej patronce Stanów Zjednoczonych, Najświętszej Maryi Pannie, czczonej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Świątynia ta została wyznaczona przez Konferencję Episkopatu Amerykańskiego jako sanktuarium narodowe, przeznaczone na modlitwy i pielgrzymki. Świątynia ta była budowana niemal od ponad wieku cel pielgrzymek z kraju i zagranicy. Obecnie słuchamy pieśni w wykonaniu chóru Bazyliki. Zdaniem wielu znawców muzyki jest to jeden z najlepszych chórów katolickich w Stanach Zjednoczonych. Upiększają liturgię podczas wszystkich ważnych uroczystości kościelnych właśnie w tym kościele. W 1792 roku John Carroll, biskup Baltimore, pierwszy rzymskokatolicki biskup w Stanach Zjednoczonych, polecił nowo utworzony kraj opiece Najświętszej Maryi Panny i jej niepokalanego poczęcia. W 1847 roku papież Pius IX dokonał formalnego potwierdzenia tego czynu i oficjalnie zatwierdził Najświętszą Maryję Pannę i jej niepokalane poczęcie jako opiekunkę Stanów Zjednoczonych. Wkrótce po tym pojawiła się idea zbudowania świątyni poświęconej nowej patronce. Ksiądz biskup Thomas Shahen, czwarty rektor Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, zaproponował zbudowanie narodowej świątyni pod wezwaniem niepokalanego poczęcia. Projekt taki został przedstawiony papieżowi Piusowi X dnia 15 sierpnia 1913 roku. Papież udzielił projektowi swojego papieskiego błogosławieństwa i wsparł go osobistym darem pieniężnym w lirach włoskich, równowartym kwocie 400 dolarów amerykańskich. W styczniu 1914 roku biskup Shahen opublikował pierwszy egzemplarz biuletynu Salve Regina, który miał wznieść powszechny entuzjazm dla tego projektu i budowania bazyliki. Biskup Shahen napisał w nim, że świątynia ta będzie pomnikiem miłości i wdzięczności, wielkim hymnem z kamienia, tak pięknym, jak to możliwe, i tak świętym, jak chcieliby jego budowniczowie. W 1915 roku biskup Shahen mianował ojca Bernarda McKenney pierwszym dyrektorem świątyni. Biskup Shahen sam osobiście nadzorował prace konstrukcyjne aż do swojej śmierci 9 marca 1932 roku. Jego ciało zostało złożone w krypcie Bazyliki Niepokalanego Poczęcia. Do roku 1919 wszystkie plany przygotowane zostały przez firmę architektoniczną z Bostonu. Początkowo rozważano zbudowanie świątyni w stylu gotyckim. Biskup Szejchen jednak chciał, by była ona śmiała architektonicznie i optował za konstrukcją bizantyjsko-romańską. Poświęcenie kamienia węgielnego miało miejsce dnia 23 września 1920 roku przez kardynała James Gibbons, arcybiskupa Baltimore. W odprawionej z tej okazji mszy świętej uczestniczyło ponad 10 tysięcy wiernych. Pierwsza msza święta w kościele dolnym, który właśnie teraz widzimy, zwana jest też kryptą. Została ta msza odprawiona w Wielkanoc 1924 roku. Dwa lata później, w 1926 roku, ukończono prace budowlane w bazylice, w krypcie bazyliki. Krypta bazyliki mieści 20 kaplic i 4 oratoria. Kościół dolny ma 61 metrów długości i 40 metrów szerokości i posiada 400 miejsc siedzących. W 1929 roku wielki kryzys gospodarczy, określany mianem Great Depression, wstrzymał wszelkie prace budowlane. Wybuch II wojny światowej sprawił, iż porzucono nawet myśl o kontynuacji prac budowlanych przy tej świątyni. Ostatecznie jednak po zakończeniu II wojny światowej i w okresie ogromnego rozwoju ekonomicznego w roku maryjnym 1954 rozpoczęto na nowo budowę kościoła górnego, który w sposób uroczysty został konsekrowany dnia 20 listopada 1959 roku w obecności kilkudziesięciu biskupów, wielu tysięcy wiernych. Jednak nieustanne upiększania i renowacje trwają do dnia dzisiejszego. Kościół górny bazyliki mieści 70 kaplic na 122 metry długości i 55 metrów szerokości. Wysokość nawy ma 30 metrów, a pod kopułami 48 metrów. Bazylika górna mieści 3,5 tysiąca miejsc siedzących, ale może pomieścić około 6 tysięcy wiernych.
Za chwilę Ojciec Święty po tym spotkaniu, które miało miejsce w zakrystii ze współpracownikami archidiecezji, konferencji biskupów i sanktuarium. Teraz dusza procesja z zakrystii, procesja liturgiczna, Ojciec Święty będzie przewodniczył w modlitwie. Będą to nieszpory z dnia dzisiejszego i w czasie tych nieszporów Ojciec Święty skieruje swoje przesłanie do biskupów zgromadzonych, właśnie biskupów amerykańskich, w tym dolnym kościele. Słyszymy, jak księża biskupi owacyjnie również witają Ojca Świętego. W czasie tej pielgrzymki Ojciec Święty Benedykt XVI używa pastorału Piusa IX.
W tej chwili Ojciec Święty podchodzi do ołtarza w pięknej, złotej, złocistej kapie z pastoralem właśnie w ręku, mitrze na głowie. Już za chwilę rozpocznie się wieczorna modlitwa Kościoła, czyli nieszpory.
Święty ucałował ołtarz i za chwilę właśnie on rozpocznie tę wieczorną modlitwę Kościoła. Przypomnę, że tutaj razem z Ojcem Świętym w tej kaplicy zgromadzeni są przedstawiciele Episkopatu Ameryki Północnej Stanów Zjednoczonych. Ojciec Święty kieruje swoje kroki na miejsce przewodniczenia.
Dios in adiutorio meum intende.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu mamy. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wszechmocny Królu Wieczności i Synu Ojca Jedyny, stworzyłeś w raju człowieka na wzór Twojego obrazu, a kiedy upadł zwiedziony dawnego wroga podstępem, przeszedłeś w ludzkiej postaci z dziewicy, biorąc swe ciało. Dla zjednoczenia nas z Bogiem Ty sam człowiekiem się stałeś i w chrzcie odnawiasz swe dzieło, zmywając winy grzeszników. Z miłości ku człowiekowi przyjąłeś mękę krzyżową i jako cenę zbawienia przelałeś krew swoją świętą. Gdy żywy z grobu powstałeś, wywyższył Ciebie Twój Ojciec, a my wierzymy z ufnością, że z Tobą zmartwychwstaniemy. Ostań się, Jezu, dla duszy radością Paschy Wieczystej i nas wskrzeszonych Twą mocą do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych po męce i Twego Ojca i Ducha wysławia rzesza zbawionych.
noc jak dzień będzie jasna. Alleluja. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę. I znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę. Gdzie ucieknę przed Duchem Twoim? Gdzie oddalę się od Twego oblicza? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, tam również będzie mnie wiodła Twa ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeśli powiem, niech więc mnie ciemność zasłoni i noc mnie otoczy jak światło, to nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, a noc jak dzień będzie jasna, bo mrok jest dla Ciebie jak światło. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jak dzień będzie jasna. Alleluja.
Znam moje owce, a one mnie znają. Alleluja. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twoje dzieła i duszę moją znasz do głębi. Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów utkany we wnętrzu ziemi. Oczy Twoje widziały moje czyny i wszystkie spisane są w Twojej księdze. Dni przeznaczone dla mnie, nim choćby jeden z nich nastał. jak bezcenne są dla mnie Twoje myśli, Boże, jak niezmierzona jest ich liczba. Gdybym chciał je zliczyć, więcej ich niż piasku, gdybym doszedł do końca, nadal jestem z Tobą. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy idę drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną. Co one mnie znają. Alleluja.
Majestat Boga okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna Jego chwały. Alleluja. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Thank you. majestat Boga okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna Jego chwały. Alleluja.
Because he remains forever, has a priesthood that does not pass away. Therefore, he is always able to save those who approach God through him, since he forever lives.
Z listu do Hebrajczyków. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające, przeto i zbawić na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
Powitanie Ojca Świętego będzie dokonane przez kardynała Francis George.
Uradowali się uczniowie. Alleluja, alleluja. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Uradowali się uczniowie. Alleluja, alleluja.
Posłał na świat swego Syna, aby świat potępił, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Alleluja. I dobrze znany nam Magnificat.
Thank you.
Bóg nie posłał na świat swego Syna, aby świat potępił, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Alleluja.
His Son, risen from the dead, God has opened for us the way to everlasting life. Let us ask the Father, through the victory of Christ, to save the people he has redeemed.
God of our fathers, you raised your Son Jesus from the dead and clothed him in glory. Move our hearts to complete repentance.
Zanośmy pokorne prośby do Boga, który swoim zmartwychwstałym Synu obdarzył nas wiecznym życiem. Boże Ojców naszych, Ty wskrzesiłeś zmartwych i otoczyłeś chwałą swego Syna Jezusa. Pobudź nas do prawdziwej pokuty, abyśmy postępowali w nowości życia. Byliśmy jak zbłąkane owce, a Ty nas przyprowadziłeś do Chrystusa Pasterza i Stróża dusz naszych. Zachowaj nas o wierności dzięki trosce pasterzy Kościoła. Ty wybrałeś pierwszych uczniów swego Syna spośród narodu żydowskiego. Objaw swym Synom Izraela obietnicę, jaką dałeś ich Ojcom. Pamiętaj o wszystkich opuszczonych sierotach i wdowach. Nie pozostawaj bez opieki tych, którzy przez śmierć Twego Syna zostali z Tobą pojednani. Ty powołałeś do siebie Szczepana, który wyznał, że widzi Jezusa stojącego po Twojej prawicy. Przyjmij naszych zmarłych, którzy Ciebie oczekiwali z wiarą i miłością.
I wezwanie do modlitwy Ojcze nasz.
Father, life of the faithful, glory of the humble, happiness of the just, hear our prayer.
Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwałą pokornych i szczęściem sprawiedliwych. Wysłuchaj nasze błagania i obdarz nas hojnie obiecaną łaską przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. I tą modlitwą zakończyła się liturgia uroczystych nieszporów i teraz zapewne przewodniczący konferencji.
Dominus.
Jeszcze jednak jest błogosławieństwo.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju. Bogu niech będą dzięki.
Polskiej tu świętemu towarzyszy także ksiądz prałat Konrad Krajewski, który teraz w czasie tej ceremonii Nieszporów pełni funkcję papieskiego ceremoniarza. Ojciec Święty udaje się do zakrystii po skończonej liturgii, ale zapewne za moment powróci, aby skierować do zgromadzonych tutaj księży biskupów amerykańskich konferencji biskupów amerykańskich słowa swojego orędzia.
Jak już zostało wspomniane, Ojciec Święty zostanie przywitany przez kardynała Franciszka George, który jest obecnie metropolitą Chicago. Kardynał George w 1957 roku wstąpił do zakonu oblatów Niepokalanej Maryi, studiował w seminarium przygotowawczym św. Henryka w Belleville, potem w szkole zakonnej w Ottawie w Kanadzie. Studiował także na Uniwersytecie w Kanadzie, a także na Katolickim Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie, w którym w 1965 roku uzyskał magisterium z filozofii. Studiował także na Uniwersytecie w Tulane w Nowym Orleanie, w którym w 1970 roku uzyskał doktorat z filozofii. Wreszcie udał się także na studia do papieskiego miejskiego uniwersytetu w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1961 roku i wykładał także na Uniwersytecie w Creighton w Omaha. 10 lipca 1990 roku został mianowany biskupem Yakima i sakry biskupy udzielił mu 21 września 1990 roku biskup Agostino Cavellan, pronuncjusz apostolski w USA. W kwietniu 1996 roku biskup George został przeniesiony na arcybiskupstwo Portland, a rok później na arcybiskupstwo w Chicago. 21 lutego 1998 roku papież Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej z nadaniem tytułu prezbiterskiego świętego Bartolomeo w Tiberina. Kardynał George brał także udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie i na sesji specjalnej poświęconej Kościołowi w Ameryce w listopadzie i grudniu 1997 roku. Pełnił także funkcję specjalnego sekretarza w tej komisji. Także w marcu 2001 roku głosił kazania podczas rekolekcji wielkopostnych dla papieża i kurii rzymskiej.
Warto też dodać, że właśnie kardynał Francis George, metropolita Chicago, jest obecnie przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych. I właśnie dlatego, ponieważ jest to spotkanie z księżmi biskupami, słowa powitania pod adresem Ojca Świętego skieruje on, a nie biskup diecezji Waszyngton.
Kiedy ksiądz kardynał Francis George obejmował stanowisko przewodniczącego konferencji episkopatu, były głosy wśród kapłanów archidiecezji Chicago, że będzie miał mało czasu dla diecezji, dla kapłanów, dla poszczególnych parafii, no ale okazuje się, że potrafi godzić swoją posługę duszpasterską w archidiecezji Chicago ze sprawowaniem funkcji przewodniczącego konferencji episkopatu Ameryki. Ksiądz arcybiskup Francis George jest kapłanem Zgromadzenia Księży Oblatów Maryi Niepokalanej. Także to dzięki jego woli redemptoryści w 2003 roku 1 lipca objęli parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero, gdzie mam przyjemność posługiwać ja, ale także ojciec Waldemar, ojciec Radek, który jest proboszczem, był ojciec Tomasz, a teraz jest ojciec Dariusz Pawiś, którego też znamy z posługi w Radiu Maryja w roku 2000 i 2001 do 2002. Jeśli mówimy o księdzu kardynale Francis George, należy nadmienić, że naprawdę jest to bardzo gorliwy kapłan, biskup, kardynał, który z wielką odpowiedzialnością podejmuje zadania, wyzwania, które niesie Kościół tutaj amerykański, a w szczególności Kościół archidiecezji chicagowskiej. Bardzo czynnie angażuje się w życie duszpasterskie poszczególnych parafii, chętnie spotyka się z kapłanami, z ludem Bożym i wielką troską otacza dzieci, młodzież, która uczy się w szkołach katolickich. Tradycją już jest, że w Wielkim Tygodniu, w Wielką Sobotę udaje się ksiądz kardynał do różnych parafii, szczególnie tych, gdzie jest sprawowane duszpasterstwo w języku polskim i tam dokonuje poświęcenia pokarmów. W tym roku był w parafii świętej Konstancji, rok temu w parafii świętego Ferdynanda w Chicago. Także ludzie wdzięczni są, bardzo licznie przybywają na takie spotkania. Ksiądz kardynał Francis George, jak już zaznaczyliśmy, jest gorliwym duszpasterzem i naprawdę przywódcą duchowym całej archidiecezji, no i Kościoła w Ameryce.
I za chwilę oczywiście najpierw powitanie przez kardynała, słowo tutaj swoją ręczę wygłosił Ojciec Święty Benedykt XVI. Jest to pierwsze słowo skierowane tym razem do księży biskupów, do Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych. Trzeba wziąć pod uwagę, i wszyscy mamy tę świadomość, że Kościół w Stanach Zjednoczonych jest bardzo od wielu lat atakowany przez media, więc sytuacja Kościoła i od tej strony jest dosyć trudna. Zaczęło się to po prostu kilka lat temu, aby odwrócić uwagę obywateli amerykańskich od różnych problemów, z którymi zmierzają się Stany Zjednoczone. W takim kontekście właśnie odbywa się ta pielgrzymka i w takim kontekście zostanie wygłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI to orędzie do biskupów.
Welcome, Holy Father.
Witamy Ojcze Święty.
W tej Bazylice
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, która jest patronką naszego kraju, i w ten sposób dziękujemy Waszej Świętobliwości za przybycie do nas i skierowanie do nas słowa w jej domu. Nasza konferencja episkopatu liczy 193 ordynariuszy, 2 biskupów koadytorów i 71 biskupów pomocniczych oraz 168 biskupów emerytowanych, którzy ciągle zaangażowani są w duszpasterstwo. W Stanach Zjednoczonych jest 195 diecezji i eparchii. Z racji łączności i komunii w wymiarze eklezjalnym nie jesteś dla nas osobą obcą, ale Ojcem i Przyjacielem w Chrystusie. Wielu z nas znasz z naszych wizyt ad limina, z różnego rodzaju spotkań, korespondencji i ze spotkań takich jak dzisiejsze. Dlatego więc nie tylko wiesz, kim jesteśmy, ale także jesteś zaznajomiony z kontekstem naszej posługi biskupiej w Kościele Katolickim w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas wielką zachętą, podczas której spotkamy się jako następcę świętego Piotra i widzialną głowę naszego kolegium kardynalskiego, ale także źródło katolickiej jedności. Jesteśmy przekonani, że kapłani, diakoni, osoby konsekrowane i wszyscy wierni chrześcijanie naszego kraju również zostaną umocnieni Twoją wizytą. W każdym miejscu i czasie wymagana jest odwaga wyznawania wiary w Chrystusa, w Jego ciele, jakim jest Kościół. Przed zatwierdzeniem konstytucji zapewniającej wolność religii w tym kraju było rzeczą zakazano odprawianie mszy świętej w miejscach publicznych pod rządami Imperium Brytyjskiego. Tak więc nowo ustanowione prawo tego kraju było z wielką radością przyjęte przez pierwszego biskupa Johna Carroll, który zdawał sobie sprawę z faktu, że akceptacja katolicyzmu na tej ziemi nie od razu widoczna jest w życiu codziennym. Biskupi posługują w Kościele Katolickim od ponad 200 lat, niemniej jednak kontekst ich posługi, a także sam Kościół katolicki był przedmiotem wielu podejrzeń. Nasza wiara nie była czysta, nasz Kościół nie kierował się zasadami biblijnymi, a nasza lojalność była często niepewna. W dzisiejszych czasach konsekwencje okropnego grzechu nadużyć seksualnych nieletnich przez niektórych księży, a także bardzo złe rozwiązanie tej kwestii przez niektórych biskupów wpływa bardzo negatywnie nie tylko na wiarę indywidualnych katolików, ale także na życie Kościoła katolickiego w tym kraju. Twoja ostatnia encyklika Spes Salvi uczyniła zrozumiałym przedmiotem naszej nadziei, że przedmiotem tej wiary jest sam Bóg, ale także poruszyła kwestię mniejszych nadziei, które wpływają na naszą indywidualną egzystencję. Podkreśliłeś, że nadzieja ludzi często ulega zdradzie, gdy przedmiotem tej nadziei staje się czysto świecki i utopijny system. Mamy tutaj nasz własny utopijny system, inny od faszyzmu czy komunizmu, o którym wspomniałeś w swoim przesłaniu. Mamy jednak nadzieję, że przemówisz do nas o formowaniu tu i teraz, napełnionych wiarą ludzi, a także ukażesz nam, jak obdarować nadzieją wszystkich wiernych, a szczególnie naszych ukochanych kapłanów w dzisiejszych czasach. Umiłowany Ojcze Święty, nie tylko katolicy mają potrzebę słuchania nadziei. Kraj nasz znajduje się w centrum wielkiej debaty nie tylko na temat tego, kogo wybierzemy na liderów politycznych, ale także o naszej roli w świecie. Atak terrorystyczny w 2001 roku na naszą ojczyznę Dokonany w imię Boga prowadzi wielu do przekonania, że zorganizowana i doktrynalna religia jest nieuniknionym źródłem przemocy społecznej. Próba ograniczenia i zapobiegania przyszłym atakom w tym kraju doprowadziła do ograniczenia swobód obywatelskich, co oczywiście jest nowością na tej ziemi. W dzisiejszych czasach na równi mówi się o bezpieczeństwie i wolności. Wiele Amerykanów nie rozumie, dlaczego jesteśmy postrzegani z podejrzliwością przez wielu ludzi na świecie, a gniew w chwili obecnej czyni dyskusję na temat ważnych problemów społecznych niemal niemożliwą. Kościół w naszym kraju z jednej strony cieszy się różnorodnością kulturową, ale z drugiej jednak boryka się z problemami różnic ideologicznych, które to osłabiają nie tylko nasze świadectwo, ale także naszą wiarę. W jaki sposób objąć i ukochać wszystkich wiernych i tym samym mieć jasne zrozumienie wymogów bycia uczniem podczas nieustannych wymogów restrykcji na tle seksualnych, które są wyzwaniem dla wszystkich biskupów i innych duszpasterzy. Konferencja Episkopatu w ostatnich czasach określiła umocnienie małżeństwa i życia rodzinnego jako jednego z pięciu priorytetów ważnych dla nas na najbliższe kilka lat. Pozostałe cztery to ochrona życia i godności osoby ludzkiej w każdym stadium życia, przekazywanie wiary w kontekście praktyk sakramentalnych i uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, troska o powołania kapłańskie i zakonne, a także wykorzystywanie zróżnicowania kulturowego w tutejszym kościele, zwłaszcza darów pochodzących od katolików języka hiszpańskiego. Ojcze Święty, katolicy tego kraju łączą się z nami w witaniu Ciebie. Są to kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta, którzy kochają Chrystusa i odkrywają Go w Kościele. Zdają oni sobie sprawę, że prawdziwa religia jest zakorzeniona nie w strachu, ale w miłości. Są oni razem ze swoimi współobywatelami, ludźmi hojnymi i charyzmatycznymi, którzy naśladują Chrystusa i czynią obraz Boga widocznym w naszym społeczeństwie. To oni również będą wielce wdzięczni za Twoje słowa zachęty i nadziei. Ojcze Święty, prosimy Cię o słowo. To my się pogubimy na coś.
Drodzy bracia biskupi, jest dla mnie ogromną radością, że mogę Was tutaj dzisiaj pozdrowić na początku mojej wizyty w tym kraju i również podziękować kardynałowi George za jego miłe słowa, jakie wygłosił do mnie w Waszym imieniu. Chciałbym podziękować wszystkim Wam, szczególnie zaangażowanym pracownikom, urzędnikom Konferencji Episkopatu za tę ciężką pracę, która była włożona w przygotowanie tej wizyty. Moją wdzięczność wyrażam do pracowników i wolontariuszy Narodowego Sanktuarium, którzy przywitali nas tutaj dzisiejszego wieczora. Katolicy amerykańscy znani są z ich wiernego nabożeństwa do stolicy Świętego Piotra. Moja wizyta pastoralna tutaj jest okazją do tego, aby jeszcze wzmocnić te więzi komunii między nami. Rozpoczynamy celebrację wieczornej modlitwy w Bazylice poświęconej niepokalanemu poczęciu Matki Najświętszej, błogosławionej Marii Dziewicy, sanktuarium, które w sposób szczególny wyraża ten amerykański katolicyzm. Jest ta świątynia w sercu waszej stolicy, waszego kraju. Zgromadzenie razem na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa, także powierzamy się naszemu Ojcu Niebieskiemu, pojrzamy wszystkich ludzi w każdej części w Stanach Zjednoczonych. Dla katolickich wspólnot w Bostonie, Nowym Jorku, Filadelfii, Louisville ten rok jest szczególną celebracją, ponieważ on oznacza 200-lecie ustanowienia diecezji lokalnych kościołów w tych diecezjach. Łączę się z wami w dziękczynieniu za wiele łask, jakie Kościół otrzymał podczas tych 200-leci i także te lata były naznaczone również wznoszeniem, wyniesieniem do godności arcybiskupiej Baltimore. To również daje mi okazję, aby przywołać z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością posługę, życie i posługę Johna Carroll, pierwszego biskupa Baltimore, który był wielkim, godnym przewodnikiem katolickiej wspólnoty w waszych pierwszych latach niepodległości. Jego niestrudzone wysiłki w przepowiadaniu Ewangelii na tym pustkowiu także spowodowały, że pod jego opieką położono fundamenty pod życie eklezjalne w tym kraju i to pozwoliło Kościołowi Ameryce wzrastać i dojrzewać. Dzisiaj katolicka wspólnota, której wy służycie, jest jedną z największych na świecie i jedną z najbardziej wpływowych. Jak ważne jest zatem, aby wasze światło świeciło przed ludźmi, przed waszymi współobywatelami, przed światem, tak aby oni widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wielu z ludzi, którym John Carroll i jego następcy w biskupstwie posługiwali przez te 200-lecia przybywało z różnych odległych krajów. Różnorodność ich pochodzenia jest odbiciem bogactwa i różnorodności życia eklezjalnego także w dzisiejszych dniach w Ameryce. Bracia biskupi, chciałbym umocnić was i abyście kontynuowali to przyjmowanie emigrantów, którzy dołączają także dzisiaj do was, abyście dzielili ich radości i nadzieje, abyście wspierali ich w ich cierpieniach i niepokojach, abyście także pomagali im dojrzewać, wzrastać w ich nowym domu. To właśnie, co czynili wasi poprzednicy, obywatele przez wiele pokoleń. Od samego początku oni otwierali swoje drzwi dla strudzonych, biednych i jak napisane jest to na statule wolności, dla tych mas złaknionych od oddechu wolności. To właśnie czyniło lud Ameryki. To właśnie czyniło lud Ameryki.
Schauen to the poor and needy, and it's the energy that has gone into building the nationwide network of Catholic parishes, hospitals.
Ci właśnie, którzy chcieli tutaj przyjść i budować nowe życie, wielu mogło tutaj wykorzystać te zasoby i okoliczności, aby osiągnąć wyższy poziom dostatku. Rzeczywiście ludzie tego kraju są znani ze swojej wielkiej witalności i kreatywności, także są znani jako ludzie bardzo dobroduszni. Po ataku na bliźniacze wieże w Nowym Jorku we wrześniu 2001 i również po huraganie Katrina 2005 Ameryka okazała swoją gotowość do przyjścia z pomocą braciom i siostrom w potrzebie. Na poziomie międzynarodowym ten wkład czyniony przez lud Ameryki, aby wszczynać różne operacje ratunkowe i humanitarne, na przykład pod tsunami w grudniu 2004, będzie dalszą ilustracją właśnie tego stanu rzeczy. Pozwólcie, abym teraz wyraził moją szczególną, osobistą wdzięczność za te wiele form humanitarnej pomocy, jakiej doświadcza Kościół amerykański poprzez katolickie organizacje charytatywne i inne agencje. Ich wielkoduszność przynosi owoc i może również być pokazywana biednym i tym, którzy są w pomocy. Na tej ziemi, która wzrasta, czerpie z wielu różnych źródeł, wszyscy wy, drodzy bracia i biskupi, jesteście wezwani, aby także siać to ziarno Ewangelii dzisiaj. To prowadzi mnie do pytania, jak dzisiaj w tym XXI wieku biskup może w sposób lepszy wypełnić wezwanie do czynienia wszystkiego nowego w Chrystusie, naszej nadziei. Jak możemy prowadzić ludzi do spotkania z żywym Bogiem, który jest źródłem tego nadziei, jaka przemienia życie. Jak możemy... Być może trzeba zacząć od tego, aby usunąć niektóre przeszkody, jakie stoją na drodze do tego spotkania z żywym Bogiem. Podczas gdy prawdą jest, że ten kraj jest naznaczony wielkim, bogatym duchem religijnym, niestety ten niewidzialny, niewidoczny wpływ sekularyzmu może zniweczyć tę barwność sposobu, w jaki ludzie pozwalają wierze wpływać na ich zachowanie. Czy to jest zgodne, że wyznajemy naszą wiarę w kościele w niedzielę, a później podczas tygodnia promujemy biznes i różne procedury medyczne, które sprzeciwiają się tej naszej wierze? Czy to jest zgodne praktykowanie katolicyzmu przez katolików, ignorancję czy zamykanie oczy na biednych i zmarginalizowanych, na promowanie zachowań seksualnych, które są przeciwne nauce moralności katolickiej, albo czy to jest dobre, że przyjmujemy, zapożyczamy takie postawy, które sprzeciwiają się prawu do życia każdej ludzkiej osoby od poczęcia naturalnej śmierci? Każda tendencja, która chce zepchnąć religię do sprawy prywatnej, musi być odrzucona. Tylko kiedy wiara w sposób stały może przenika każdy aspekt naszego życia, chrześcijanie stają się naprawdę otwarci na przemieniającą moc Ewangelii. Dla dostatniego społeczeństwa te są różne przeszkody dla spotkania z żywym Bogiem, i tym jest wpływ materializmu. Możemy także, może on bardzo łatwo odwrócić nasze skupienie naszej uwagi na stokrotnych obietnicach, jakie daje Pan Bóg nam w tym życiu i jeszcze więcej życie wieczne, jakie On nam przyobiecał. Ludzie dzisiaj potrzebują, aby im przypominać ten najgłębszy cel ich życia. Oni potrzebują, aby rozpoznać tę najgłębszą pragnienie Boga, jaki jest zakorzeniony w ich życiu. Potrzebują także, aby dać im okazję, możliwość do zaczerpnięcia z tego źródła nieskończonej Bożej miłości. To jest bardzo łatwo wyjść w niezliczone możliwości, jakie daje nam nauka i technologia, ale także jest bardzo łatwo poczynić pomyłkę, mówiąc, że my sami możemy zapewnić, odpowiedzieć sobie, zaradzić wszystkim naszym potrzebom. To jest to iluzja. Bez Boga, który sam jest wypełnieniem naszych najgłębszych pragnień, nasze życie pozostaje bezdennie puste. Ludzie potrzebują, aby stale przypominać im o tej trosce, o relacje z Bogiem, który może dać nam to życiowe zaspokojenie. Cel naszej pastoralnej i katechetycznej pracy, celem tego jest skupienie, także celem naszej sakramentalnej posługi musi być pomoc ludziom w ustanowieniu i pielęgnowaniu tej żywej relacji z Chrystusem, naszą nadzieją. W społeczeństwie, w której wartością jest wolność osobista i autonomia,
W społeczeństwie, kiedy gdzie wartości indywidualne i autonomia są bardzo ważne, wydaje się czasami, że wolność i niezależność dla innych unika z naszej świadomości, a także odpowiedzialność za jaką niesiemy w stosunku do innych ludzi. Ocena, nacisk na indywidualizm ma także wpływ na Kościół, co oczywiście rodzi się w pewnej kwestii pietyzmu, który charakteryzuje się indywidualną relacją do samego Boga, która wpływa negatywnie na członków wspólnoty odkupionej. Jednak od samego początku Bóg mówił, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam, dlatego jesteśmy stworzeni jako osoby żyjące razem, które mogą się spełniać tylko w miłości Boga i bliźniego. Tutaj w Ameryce jesteście błogosławieni katolikami, ludźmi świeckimi, którzy uczestniczą, żyją we wspólnocie, we społeczeństwie zróżnicowanej, którzy mają wiele swoich darów i użyczają tych darów Kościołowi i społeczeństwie jako ogólności. Oni patrzą na was, na biskupów, jako na zachętę i cel i ich dalszego działania. W czasach, kiedy jesteśmy, nasz świat nasycony jest wiadomościami, ważne jest, aby oddawać im informację i popierać ich wiarę, która nie może być niezauważona. Amerykańscy katolicy tradycyjnie kładą nacisk na wartości edukacji zarówno w szkołach, jak i w kontekście wychowania osób dorosłych. O tym trzeba pamiętać, tego należy utrzymywać i rozszerzać. Wiele osób, mężczyzn i kobiet, którzy oddają siebie na potrzeby Kościoła i pomocy innych, należy formować ich serca po to, by miały możliwość napotkania Chrystusa i obudzenia w nich miłości i otwarcia się na potrzeby innych. W czasie, kiedy nauki medyczne dają nam wiele powodów do radości i nadziei na przyszłość, powodują także wielkie wyzwania etyczne. To oczywiście wymaga pewnej formacji moralnej, a także uczenia katolików, którzy są zaangażowani na polu medycznym.
That is much to offer to the discussion of the pressing social and moral questions of the day.
W kontekście, kiedy wolność słowa jest wartością i gdzie także ta bardzo dynamiczna debata jest bardzo wzmocniona, do was należy głos, który jeszcze bardziej zaoferuje w tej dyskusji w kwestie moralne i społeczne. Upewniając się, że Ewangelia jest w sposób czysty słyszana, nie tylko formujecie ludzi dla waszej własnej wspólnoty, ale także czynicie to z punktu widzenia bogactwa całości. Musicie także podjąć globalne bogactwo komunikacji masowej, także które pozwoli wam rozpowszechniać tę nowinę chrześcijańskiej nadziei na cały świat. Rzeczywiście, wpływ Kościoła w publicznej debacie ma miejsce na różnych poziomach. W Stanach Zjednoczonych, tak jak i wszędzie, proponuje się różne prawa, które niestety dają nam podstawę do obaw z punktu widzenia moralności i także w tym kontekście wspólnota katolicka pod waszym przewodnictwem musi zaoferować jasne i zjednoczone świadectwo w pewnych sprawach. Nawet bardziej ważne jest to wzrastanie w otwartości swojego umysłu i serca coraz szerzej na prawdę moralną, kiedy tutaj bardzo wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. W tym właśnie kontekście My tak bardzo głęboką troską napawa nas stan rodziny w społeczeństwie. Faktycznie kardynał Francis George zaznaczył wcześniej, że włączyliście wysiłki na rzecz wzmocnienia małżeństwa w wasze priorytety pastoralne na następne kilka lat. W tym roku Światowy Dzień Pokoju w moim orędziu mówiłem o tej podstawowej wkładzie w uzdrowienie życia rodzinnego, że to właśnie to czyni pokój między narodami. I w rodzinie przecież doświadczany tej fundamentalnych elementów pokoju, sprawiedliwości, miłości pomiędzy braćmi i siostrami, także roli autorytetu wyrażonego przez rodziców, także również pomagamy ludziom młodym i ludziom chorym w starszym wieku. Rodzina także jest pierwszym miejscem ewangelizacji, wchodzenia w wiarę, pomagania ludziom młodym doświadczenia wagi praktyk religijnych w niedzielę. Jakże możemy nie być zatroskani, kiedy obserwujemy ostre odrzucenie rodziny jako podstawowego elementu kościoła i społeczeństwa. Rozwody i niewierność wzrastają i wielu młodych ludzi wybiera drogę związków partnerskich. Niektórzy młodzi katolicy w sakramentalnym związku małżeńskim widzą tylko i wyłącznie jakąś inną formę związku cywilnego albo nawet czystą nieformalną umowę życia na jakiś tam czas. Kiedy jesteśmy zaalarmowani spadkiem katolickich małżeństw w Stanach Zjednoczonych ze wzrostem związków konkubinackich, w tym, w których przecież Chrystus, tak jak w małżonkach, którzy sami nawzajem się dają, oddają sobie, aby odpowiedzieć odpowiedzialnością na te potrzeby. Chrystus jest tutaj nieobecny w takich związkach. W takich okolicznościach dzieci nie mogą doświadczyć tego, nie mają takiego prawdziwego środowiska, gdzie mogą wzrastać i rozwijać się jako osoby ludzkie.
Mój poprzednik Jan Paweł II uczył, że osoba odpowiedzialna za diecezję to jest oczywiście ksiądz biskup, a także wszyscy ci, którzy pomagają mu w czasie, a także wszystkie możliwości, osoby, czas, które są dedykowane rodzinom, a także tym wszystkim, którzy pomagają biskupowi w obronie i dbaniu o rodzinę. Jest waszym obowiązkiem głoszenie w sposób otwarty argumentów wiary i rozumu w intencji rodziny, aby zrozumieć tą rodzinę jako związek kobiety i mężczyzny otwarty na życie. Wiadomość, przesłanie to oczywiście musi być bardzo jasne dzisiaj, ponieważ to musi wypłynąć od was, aby usłyszano tak dla życia, tak dla miłości, tak dla wszystkich aspiracji serca. Pomiędzy różnymi przeciwznakami ewangelicznymi w życiu w Ameryce widzimy różne zakłopotania. Jednym z nich oczywiście jest nadużycia seksualne osób nieletnich. Wielu z was spotykało się ze mną i mówiło o wielkim bólu, nie tyle wspólnot, ale także was samych, spowodowanych przez te osoby duchowne, które popełniły ten straszny wielki grzech. Naszym zadaniem jest eliminowanie takich zachowań z życia, a także modlenie się za tych, którzy byli ofiarami tego postępowania.
Odpowiedź na to wyzwanie, tak jak zaznaczył przewodniczący konferencji episkopatu, jest trudna i jest czasami bardzo, bardzo mocno skomplikowana. Teraz skala i ostrość tego problemu jest jeszcze jaśniej zrozumiana. Macie zatem teraz okazję, aby przyjąć lepiej kwestie, żeby zaradzić temu wszystkiemu i także podjąć pewne środki dyscyplinarne, aby także promować bezpieczeństwo, które da jeszcze lepsze zabezpieczenie dla ludzi młodych. Musimy pamiętać, że ta przytłaczająca większość kleru i osób zakonnych w Ameryce czyni niewiarygodnie wielką pracę w niesieniu tej wyzwalającego orędzia Ewangelii ludziom, jakie zawierzeni są ich trosce. I także jest to bardzo ważne, że ci, którzy mogą ucierpieć, byli zawsze odseparowani, byli ochronieni oddzieleni od tych, którzy mogą przynieść szkodę, mogą ich skrzywdzić. Zatem wy musicie zaangażować się, aby uzdrowić i zabezpieczyć i także przyjąć wielki owoc nie tylko dla tych, którzy są poddani bezpośrednio waszej pastoralnej trosce, ale także dla całego społeczeństwa. Nawet jeżeli te programy, które przyjmiecie, osiągną swój pełny cel, musimy tę kwestię zobaczyć w szerszym kontekście. Dzieci, które nie mogą wzrastać w zdrowym zrozumieniu seksualności i jej późniejszym miejscu i zrozumieniu jej późniejszego miejsca w ludzkich relacjach, to oto właśnie jest ta degradacja i manipulacja seksualnością, którą obserwujemy dzisiaj. Dzieci mają prawo do bycia edukowanymi w autentycznych, moralnych wartościach zakorzenionych w godności osoby ludzkiej. To przynosi nas znowu do uznania, że rodzina do uznania pewności, nienaruszalności rodziny i także do potrzeby promowania Ewangelii życia. Co to znaczy mówić o ochronie dzieci, kiedy pornografia i przemoc mogą być widziane dzisiaj w tak wielu domach poprzez media i jest dla nich nieograniczony dostęp dzisiaj. Musimy jeszcze bardziej zaangażować się, jeszcze bardziej na glące, aby przemówić do społeczeństwa, aby ten głos formacji moralnej mógł być słyszany zarówno przez ludzi młodych, jak i przez ludzi starszych. Wszyscy mają swoją rolę do odegrania w tym ważnym zadaniu. Nie tylko rodzice, nie tylko przywódcy religijni, nauczyciele, katechiści, ale także media i cały przemysł rozrywkowy. Rzeczywiście każdy członek społeczeństwa, każdy obywatel może wnieść swój wkład na rzecz tej odnowy moralnej i może później także korzystać z tego. Rzeczywiście, rzeczywista troska o ludzi młodych i o przyszłość naszej cywilizacji oznacza rozpoznanie naszej odpowiedzialności i odpowiedzialności za promowanie życia w autentycznych wartościach moralnych, które już same mogą pozwolić ludzkiej osobie się rozwijać. To spada na was jako pasterzy uformowanych na wzór Chrystusa, który jest dobrym pasterzem. To spada na was, aby ogłaszać to orędzie głośno i przejrzyście i także skierować je do i także włączyć w tym ten grzech nadużycia widziane w tym szerszym kontekście manipulacji seksualnością ludzką. Co więcej, uznanie i stanięcie naprzeciw temu problemowi, który pojawia się w tym życiu eklezjalnym, może poprowadzić także innych, nie tylko członków waszej diecezji, ale także i każdy sektor społeczeństwa. To wszystko wzywa nas do zdecydowanej, wspólnotowej odpowiedzi na ten wielki problem. Księża również potrzebują waszej troski i waszej bliskości w tych trudnych czasach. Oni doświadczali wstydu z powodu tego, co się stało, i także biskup jako ojciec, brat, przyjaciel swoich księży może pomóc im osiągnąć duchowe owoce z tego zjednoczenia z Chrystusem i może uczynić ich jeszcze bardziej czułymi na obecność Pana pośrodku ich jako cierpiących i może dodać im odwagi do kroczenia razem z Bogiem poprzez ścieżki nadziei. Tak jak papież Jan Paweł II zaobserwował to 6 lat temu, musimy być również co do tego pewni, że ten czas próby przyniesie oczyszczenie całej wspólnocie katolickiej i także sprawi, że będą księża jeszcze bardziej święci, jeszcze bardziej święty episkopat i jeszcze bardziej święty Kościół.
Czas spędzony na modlitwie nie jest nigdy czasem straconym. Jednak różne obowiązki dnia codziennego wpływają na nas i mają negatywny wpływ. Adoracja Chrystusa, naszego Pana w Najświętszym Sakramencie, wzrasta i umacnia naszą łączność z Nim, a także stanowi i ujawnia się w celebracji Eucharystii. Medytacja, rozważanie tajemnic Różańca Świętego daje nam moc duchową, a także jednoczy nas z Chrystusem, naszym Panem. Wierność liturgii, brewiarzowi liturgii godzin jest dla nas rzeczą szalenie ważną, aby cały nasz dzień był uświęcony i miał możliwość kontynuowania w tym wielkim dziele zbawienia, pracy dla Boga. Jednak wiele problemów dnia codziennego i sprawia, że wpływa to bardzo negatywnie na nas wielu. Tak więc zapatrywanie się na Chrystusa, na Jego pracę jest w naszym posługiwaniu bardzo ważne. Tak więc nabożeństwa te pomogą nam mówić i działać jako persona Christi, uczyć, ale także rządzić i uświęcać nie tylko z naszych wiernych w imię Jezusa, ale także dając im
A zatem konkludując moje słowa tego wieczora, zawierzam Kościół w waszym kraju, w szczególny sposób tej matczynej trosce i wstawiennictwu niepokalanej dziewicy, patronki Stanów Zjednoczonych. Niech ta, która w swoim łonie przynosiła nadzieję dla wszystkich narodów, wspiera was i modli się za lud tego kraju, tak aby wszyscy byli uczynieni nowymi w Jezusie Chrystusie i jej Synu. Moi drodzy bracia biskupi, zapewniam każdego z was tutaj obecnych o mojej głębokiej przyjaźni i mojej uczestnictwie w waszych pastoralnych zadaniach. Dla was wszystkich, dla wszystkich kapłanów, zakonników i wszystkich wiernych świeckich w sposób serdeczny udzielam mojego apostolskiego błogosławieństwa i także życzę wam wielkiej radości i pokoju w Chrystusie Zmartwychwstałym Panu. Państwa, Ojciec Święty zostawił jeszcze biskupom amerykańskim dwie kwestie. To już zostanie, zdaje się, przekazane. Jest to... A może teraz posłuchajmy.
Ojcze Święty, w przygotowaniu na Wasz, na Twój przyjazd, wierni
we would like to take this opportunity to present to you three questions now.
Wierni przygotowali trzy pytania dla Ciebie. Pytania to będą czytane przez biskupa Springfield, niedawno wyświęcony, a także przez biskupa Daniela Palarczyka, arcybiskupa Cincinnati, byłego prezydenta naszej konferencji,
OFM, Metropolitan Archbishop of the Byzantine Catholic Archeparchy,
a także biskupa bizantyńskiego.
Teraz usłyszymy te pytania.
Holy Father, one of the great challenges in our industrialized and materialistic society is to help people of all ages and walks of life to meet and respond to the person of Jesus Christ.
Ojcze Święty, jednym z największych wyzwań w tym sekularyzowanym, materialistycznym społeczeństwie jest, jak prowadzić ludzi do spotkania z osobowym Chrystusem. Szczególnie wielu młodych ludzi ma, wyraża to wiele, wielkie pragnienie życia wartościami. I oni chcą ochronić to życie, te wartości wspólnotowe i życie i godność osoby ludzkiej. Nasze społeczeństwo, które tak wzrasta w materializmie, bardzo często demonstruje ten praktyczny ateizm. My żyjemy w takim społeczeństwie. Teraz pytanie, jak wobec tych ludzi, którzy dzierżą wielkie bogactwo i władzę, wyjść z tym orędziem o wartości osoby ludzkiej i jej godności? Prosimy, abyś nam udzielił rady, jak stanąć naprzeciw tym wielkim wyzwaniom duszpasterskim i jak w tym kontekście ewangelizować jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ekscelencji.
In the visit of the bishops of all the parts of the world, I always find that secularism is one of the greatest challenges of our time.
Jak to niedawno powiedziałem, sekularyzm jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Jest on obecny wszędzie w Europie, w Australii, w Ameryce. I jest obecny w różnych formach. Inny jest sekularyzm w Ameryce, inny jest w Europie.
Secularism was born in a peaceful way with religion for the favor of religious life. In the American Revolution, this was a different way of secularism as in the French Revolution.
Jednakże zupełnie czym innym jest ten sekularyzm zrodzony z rewolucji amerykańskiej niż ten, który zrodził się z rewolucji francuskiej.
Secularism of state was in the favor of religious life of the people. So America can count to a deeply religious life of the people, but from the other hand there are new problems also, and this is not enough to count on this traditional religiosity.
Jednakże Amerykanie mogą liczyć na tę głęboką religijność swoich ludzi, ale to nie jest wystarcza. Nie wystarcza liczyć tylko na tradycję religijności i później iść do swoich zajęć jak zawsze. Nawet ten rzeczywisty wkład na rzecz ewangelizacji nie może być tylko kwestią formy czy jakiejś głębokiej diagnozy rzeczywistych wyzwań jakie Ewangelia spotyka w dzisiejszym współczesnym społeczeństwie. Oczywiście tym podstawową sprawą jest dobre zrozumienie tego, czym jest rzeczywiście autonomia sfery świeckiej, porządku świeckiego, autonomia, która nie może być rozwodem, odcięciem się od Boga Stworzyciela i Jego zbawczego planu. Być może ten amerykański sekularyzm stwarza jakiś szczególny problem. On pozwala rzeczywiście wyrażać wiarę w Boga i respektuje publiczną rolę religii i kościołów. Ale w tym samym czasie może on delikatnie, niepostrzeżenie zredukować wyznania religijne jako jakieś takie nieznaczące, zwykłe, codzienne przekonania. Wiara staje się pasywną akceptacją pewnych rzeczy, które gdzieś stąd są prawdziwe, ale bez praktycznego objawienia ich w życiu codziennym. W rezultacie wzrasta separacja wiary i życia. Życia, jakby Boga nie było, jakby nie istniał. To jest takie indywidualistyczne i eklektyczne podejście do wiary i religii. Bardzo dalekie od katolickiego spojrzenia, myślenia z Kościołem. Każda osoba wierzy, on lub ona ma prawo do brania, do wybierania, do utrzymywania różnych więzi społecznych, ale bez integralnego wewnętrznego nawrócenia, zwrócenia się do prawa Chrystusa. Konsekwentnie to będzie nie tyle przetworzenie i odnowa umysłu. Chrześcijanie odczuwają łatwą pokusę, aby ulec temu duchowi tego czasu. Widzimy także, że w jakiś sposób jest to skandalem, że katolicy dają poparcie tym, którzy promują to barbarzyńskie prawo do aborcji. W tym głębszym, na tym głębszym poziomie sekularyzm, jaki jest wyzwaniem dla Kościoła, jest jakby tym wyzwaniem, aby jeszcze bardziej zaktywować się w tym wysiłku misyjnym dla świata. Tak jak Sobór to bardzo dobrze podkreślił, wierni świeccy mają szczególną odpowiedzialność w tym względzie. To, co jest potrzebne, to, o czym jestem przekonany, to jest większe wyczucie tych relacji pomiędzy Ewangelią i prawem naturalnym z jednej strony i z drugiej strony to wyczucie autentycznego dobra ludzkiego, które przenikać powinno prawo cywilne i decyzje osobiste. W społeczeństwie, w którym wartości i wolności są w sposób prawidłowy. Kościół musi także promować na każdym poziomie nauczania, w katechezie, w przepowiadaniu, w seminariach, na uniwersytetach i w różnych apologiach prawdę o objawieniu chrześcijańskim, o harmonii wiary i rozumu, o także tym zrozumieniu wolności, które w sposób pozytywny widzi te warunki wyzwolenia zarówno od ograniczeń, jak i od ku autentycznemu, pełnemu życiu. Teraz będzie drugie pytanie.
Holy Father, a growing problem in the church in the United States and perhaps elsewhere is a certain quiet attrition that is increasing because of an excessive emphasis on individualism, even in religion, and because of scandals in the church. Many of the faithful are abandoning the practice of the faith. Sometimes this is done with an explicit decision. Oftentimes, however, it is brought about by a quiet and gradual cessation of attendance at Mass and of identification.
Jest pewna kwestia takiego zmagania się, gdzie katolicy są opuszczeni w praktykowaniu wiary i często poprzez różne decyzje, które często które w jakiś sposób odpychają im ich od wzrastania w uczestniczeniu na mszę świętą, identyfikacji się z Kościołem. Ojciec Święty rzeczywiście też przyjął to pytanie. Na pewno wiele z tego przyszło do kultury religijnej i czasami wytworzyło się jakieś getto, które ponownie musi się jakoś zidentyfikować z Kościołem. Tak jak to wspomniałem, jednym z wielkich wyzwań stojących przed Kościołem w tym kraju i jest kultywowanie tożsamości katolickiej, której bazuje na... Która bazuje nie tyle na jakichś kwestiach zewnętrznych, ale jest ubogacana żywą tradycją Kościoła. To wyzwanie w sposób jasny ukazuje, że religijny indywidualizm jest skandalem. Przejdźmy do sedna sprawy. Wiara nie może przeżyć bez tego, jeżeli nie jest karmiona i jeżeli nie formuje się także do okazywania innym miłosierdzia. Czy dzisiaj ludzie mają trudności, aby spotkać Boga w Kościele? Czy nasze przepowiadanie utraciło już swoją moc, swoją sól? Może wielu ludzi zapomniało albo nigdy nie było nauczanych, jak się modlić i jak się modlić w i z Kościołem. Dzisiaj nie mówię o ludziach, którzy zostawili Kościół, poszukując subiektywnych religijnych doświadczeń. To jest wyzwanie pastoralne, które musi być zadresowane i wyrażone w swoich własnych warunkach. Ja myślę raczej, że mówimy o ludziach, którzy upadli przez to, że odrzucili swoją wiarę w Chrystusa, ale z jakiegokolwiek powodu nie opuścili swojego życia liturgii, życia sakramentalnego i propowiadania. Dzisiaj wiara chrześcijańska, jak wiemy, jest w sposób zasadniczy eklezjalna, kościelna i bez życia w związku ze wspólnotą ta indywidualna wiara nigdy nie wzrośnie do dojrzałości. Rzeczywiście, powracając do tej kwestii, którą właśnie już przedyskutowaliśmy, rezultatem takiej postawy indywidualizmu może być cicha apostazja. Dlatego pozwólcie, że uczynię dwie bliskie, krótkie obserwacje tego problemu, które, jak myślę, będą natchną Was dalszą refleksją. Pierwsze, jak wiecie, to staje się coraz bardziej trudne w naszych zachodnich społeczeństwach mówić o tej wielkiej drodze zbawienia. Dzisiaj zbawienie czyli oddzielenie się, zbawienie od rzeczywistości zła i dar nowego życia, wolności w Chrystusie, jest to serce Ewangelii. My potrzebujemy, abyśmy odkryli, tak jak to sugerowałem, nowe i wymagające drogi, sposoby przepowiadania tego orędzia i obudzenia pragnienia wypełnienia, pragnienia tego, tej pełni, którą tylko Chrystus może nam dać. To jest liturgia Kościoła i ponad wszystkim to jest sakrament Eucharystii. To właśnie z tej rzeczywistości, to właśnie dzięki tym rzeczywistościom możemy w sposób najmocniejszy wyrazić i przeżyć to, w co w życiu wierzymy. Być może musimy stale realizować tą soborową wizję liturgii, jako to ćwiczenie się we wspólnocie kapłańskiej i aby osiągnąć ten nowy impuls, impet dla owocnego apostolatu w świecie. Po drugie, musimy zauważyć, że z wielką troską, że jest pewien eschatologiczne wyczucie, w wielu naszych tradycyjnych wspólnotach chrześcijańskich. Pozwólcie, że skonkluduję. Żniwo jest zawsze wielkie, ale i to żniwo wzrasta, ale Pan Bóg daje nam wzrost. Musimy uwierzyć, tak jak ostatni papież Jan Paweł II, że Bóg przygotował nam nową wiosnę chrześcijaństwa. Ojciec Święty jest teraz pytany o sprawę odrzucenia powołania i spadku liczby katolików, populacji katolików i o przyczyny
and give us the benefit of your experience and advice. Thank you.
Thank you, Excellency. Let us be quite frank. The ability to cultivate vocations to the priesthood and the religious life is a sure sign of the health of a local church.
Rzeczywiście, to kultywowanie powołań kapłańskich i do życia zakonnego jest pewnym znakiem, że lokalny kościół jest zdrowy. Nie ma miejsca na... Nie może być inaczej. Bóg wciąż powołuje młodych ludzi. I także daje nam, zawierza nam tę naszej wielkodusznej trosce, także odpowiedź na to wezwanie. Z drugiej strony, nikt z nas nie może w jaki sposób sam sobie wziąć tej łaski. W Ewangelii Jezus mówi nam, wzywa nas do modlitwy, aby Pan żniwa posłał pracowników na swoje żniwo. Ja mówię nie tylko teraz, chciałbym powiedzieć wam o modlitwie za powołania. Modlitwa sama w sobie rodzi katolickie rodziny, ona ożywia programy formacji chrześcijańskiej, wzmacnia przez łaskę sakramentów i w tym pierwszym sensie, pierwszym znaczeniu może ona nam pomaga nam, doprowadzi nas do poznania Boga, który żyje dla nas. I my rzeczywiście uczymy ludzi młodych, jak się modlić dobrze. My w tym momencie współpracujemy, jeżeli to czynimy, to współpracujemy z Bożym powołaniem. Programy, plany i projekty mają swoje miejsce, ale ten spadek powołań, Ale to budzenie powołań jest przede wszystkim owocem tego intymnego dialogu pomiędzy Bogiem, Panem i Jego uczniami. Młodzi ludzie, jeżeli oni wiedzą, jak się modlić, to będą także wiedzieć, możemy być pewni, że będą wiedzieć, jak odpowiedzieć na Boże wezwanie. Chciałbym także Wam teraz podziękować.
Need to be given a sound not only.
Jeszcze chciałbym powiedzieć do wszystkich tych duszpasterzy powołań i do formatorów, którzy dzisiaj kandydaci, tak jeszcze bardziej niż wczoraj, oni potrzebują, aby dać im ten głos intelektualnej i ludzkiej formacji, który pomoże im nie tylko odpowiedzieć na te realne pytania i potrzeby naszej współczesności, ich życia, ale także pomoże im dojrzewać w ich własnym nawróceniu i także zachować ich na całe życie, ich zaangażowanie i poświęcenie temu powołaniu. Jako biskupi jesteście stale, wymagana jest od Was stała ta ofiara, kiedy prosicie, aby wasi najlepsi księża zostali skierowani do pracy w seminariach. Ja wzywam was i jeszcze was przynaglam, abyście z wielkodusznością odpowiadali na te w ten sposób dobry, bo jest to dla dobra całego Kościoła. I tak na zakończenie myślę, że znacie z własnego doświadczenia, że wasi bracia księża są szczęśliwi, praktykując to powołanie. To, co mówiłem w moim przemówieniu o tej ważności zjednoczenia i współpracy całego prezbiteratu, tego się też dotyczy. Istnieje potrzeba dla wszystkich, abyśmy odsunęli jakieś podziały, niezgodę i razem słuchali głosu Ducha, który prowadzi swój Kościół do przyszłości nadziei. Drodzy bracia biskupi, to jest tych kilka obserwacji, którym chciałbym was też podzielić się i was umocnić w waszej posłudze ludziom wiernym, którzy zawierzeni zostali waszej trosce.
Very aware that today is your 81st birthday. You learned this morning that even the school children in the Archdiocese of Washington under the coaching of Archbishop World
Wasza świątobliwość, sing in German. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że dzisiaj są twoje urodziny, ludzie świeccy, ale także i dzieci szykowały się na tą celebrację. Dzisiaj przed Białym Domem wielu ludzi śpiewało Happy Birthday w kilku językach. W kilku językach, w angielskim, hiszpańskim, także włoskim. Ci z nas, którzy są tutaj, a także ci, którzy oglądają nas przed telewizorami, mają tę możliwość, aby cieszyć się Twoim życiem, a także przez Twoją obecność w Stanach Zjednoczonych. Twoja pierwsza encyklika przypomniała nam, że Bóg jest miłością. Także te słowa, że cokolwiek robicie dla jednostkach
młodszych
braci,
robicie
dla mnie. I dlatego jesteś tym, który właśnie opiekuje się tymi najbiedniejszymi na całym świecie. Także na te swoje urodziny przekazujemy Ci dar pieniężny ponad 800 tysięcy dolarów na Twoje dzieła miłosierdzia. Jeszcze raz dziękuję Ci. Ojcze Święty, życzymy wszystkiego najlepszego w dniu Twoich rodzin. Happy birthday.
Ja, o ile dobrze zrozumiałem, to było 810 tysięcy, dlatego że ta liczba 81 to jest 81 urodziny papieża.
Dlatego mówiłem ponad 800 tysięcy.
Ja. Ale tu jest teraz dar od Ojca Świętego. Tak.
I received so many gifts from you. I have sensed the generosity of the American Catholics, of the American Church.
No, jak otrzymuję od was tyle darów, to oczywiście tu się sprawdza to, co powiedziałem o wielkoduszności i szczodrobliwości Amerykanów, ale ja przywiozłem także tutaj wam dar. To jest róża, dar dla nasz,
dla Bazyliki.
Dla Bazyliki, dla Matki Bożej.
Nieodebrany przez rektora Bazyliki Monsignora Rossi.
And the second and special gift.
I drugi specjalny dar.
I would like to post our knowledge the men suffering endured by the people of God.
Przed swoim błogosławieństwem chciałbym także podkreślić tych ludzi, którzy cierpieli podczas tego tragicznej powodzi w Nowym Orleanie, podczas huraganu Katrina.
And Archbishops Philip Hannon and Francis Schulte showed towards the flock and trusted to their care. This will be my gift for.
Dlatego jako dar Ojciec Święty Benedykt XVI przekazuje ten wspaniały kielich, który jest właśnie symbolem jego modlitw i także solidarności z wszystkimi wiernymi archidiecezji. Tej, która właśnie ucierpiała podczas tego tragicznego wydarzenia kilka lat temu w archidiecezji Nowego Orleanu.
I także Ojciec Święty w ten sposób chciałby osobiście docenić nabożeństwo. A teraz przyjmijmy błogosławieństwo apostolskie. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Dobiegły końca mieszkory. Przemówienie Ojca Świętego do księży biskupów zgromadzonych w Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I znowu to was dotyczy Ojca Świętego.
Właśnie z radością widziałem naszego ordynariusza, księdza Budkowskiego, który jest ordynariuszem diecezji Metaczyn. To właśnie pod jego przewodnictwem, kierunkiem prowadzimy duszpasterstwo w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także kilka lat temu, dwa lata temu, ksiądz Budkowski zaprosił nas do objęcia drugiej parafii Świętego Szczepana w Pertamboj i od 1 kwietnia tego roku parafii naszej siostry w Menville, parafii Chrystusa Króla. Dlatego cieszę się, że ksiądz Budkowski także na tym spotkaniu był, modlił się z Ojcem Świętym i także reprezentował naszą diecezję.
Drodzy Państwo, a zatem bardzo wiele ważnych spraw tutaj zostało poruszonych. Rzeczywiście Ojciec Święty bardzo dużą część swojego przemówienia poświęcił temu, co jeszcze na pokładzie samolotu określił jako coś, co sprawia go w głębokie zawstydzenie. Ten grzech nadużyć seksualnych, jaki niestety, jakiego dopuścili się niektórzy duchowni w Ameryce, w kościele tutaj w ostatnim czasie. Jednakże, jak widzimy, to, na co zwrócił Ojciec Święty uwagę, to nie tylko, jak czynią to liberalne media, koncentracja czy polowanie na czarownice i lincz medialny wybranych osób, ale pokazał już szeroki kontekst tego, jak można troszczyć się o bezpieczeństwo ludzi, młodych, dzieci, skoro w mediach jest przemoc, jest pornografia, skoro wprowadzane są do szkół jakieś programy deprawacyjne, które nie respektują ludzkiej godności, które nie mówią o szacunku dla ludzkiego życia od samego początku do naturalnej śmierci.
Innym aspektem także myślę, że wielką otuchą dla katolików tutaj w Stanach Zjednoczonych jest to zauważenie Ojca Świętego, że Kościół katolicki w Stanach ma się dobrze. Zaangażowanie ludzi świeckich jest tu o wiele większe, uczestnictwo we mszy świętej, zaangażowanie w pracach i misji Kościoła jest tutaj bardzo widoczne. Także Ojciec Święty cieszy się z rosnącej populacji katolików języka hiszpańskiego, a także wiele darów, które oni mogą zaoferować właśnie Kościołowi tutaj w Stanach Zjednoczonych. I Ojciec Święty podkreślał wielokrotnie, że katolicy w Europie mogą się uczyć właśnie od katolików tutaj w tym kraju tego zaangażowania, wzięcia odpowiedzialności za Kościół lokalny i także tej miłości do Kościoła, do Chrystusa, do bliźniego, która jest widoczna tutaj we wszystkich wspólnotach i parafiach. Myślę, że jest to wielka otucha, wielka radość i myślę, zauważenie godne podkreślenia, że Ojciec Święty pozytywnie też patrzy na ten Kościół z pewną nadzieją i liczy na to, że też inni mogą się czegoś od katolików w tym kraju nauczyć.
Innym ważnym aspektem, który Ojciec Święty podkreślił, jest rodzina. Rodzina, małżeństwo, mężczyzny i kobiety i rodzina, w której rodzi się życie i, że tak powiem, zachęcam księży biskupów, aby taki model rodziny, aby rodziny tutaj na tym kontynencie wspierali. Również myślę, że bardzo ważnym momentem, godnym podkreślenia było to, że ksiądz Ojciec Święty apelował do biskupów, aby w kontekście tych trudnych spraw, jakie przeżywał tutaj Kościół, byli solidarni razem ze swoimi księżmi.
Tak, i to, co było też bardzo istotne, to jest to, że Ojciec Święty przypomniał biskupom, że również oni są odpowiedzialni za kształt debaty publicznej, że nie tylko mają prawo, ale i obowiązek włączać się w tę publiczną debatę i nasycać jakby ten dialog publiczny także wartościami moralnymi, przypominać o tych najważniejszych wartościach, fundamentach cywilizacji, fundamentach moralnych.
Myślę, że również warto zauważyć, że to przesłanie, które Ojciec Święty wygłosił dzisiaj do księży biskupów, jest też przesłaniem, którym wyrażona jest wdzięczność wszystkim organizacjom, które bronią życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Bo również i tutaj już coraz częściej mówi się o eutanazji. Próbuje się naśladować te niechlubne przykłady z Europy, z poszczególnych państw, gdzie to prawo o zabijaniu, o śmierci jest wprowadzane. Również warto zauważyć, że organizacje pro-life, broniące życia, tutaj w Ameryce prężnie działają. I tak już jest, że zło jest krzykliwe, natomiast to dobro, które czynią czy księża biskupi, czy też lud wierny, ono często jest marginalizowane, niezauważane. No a o tym jednak trzeba mówić, trzeba widzieć to dobro, które się dzieje.
Teraz to, czego jesteśmy świadkami, drodzy Państwo, to jest znów przekroczenie przez Ojca Świętego zaplanowanych wcześniej przez Secret Service, tu bardzo ostre restrykcje. Ojciec Święty wychodzi, zatrzymuje się w drzwiach, pozdrawia ludzi, słyszymy te wielkie owacje i zauważmy, że przygotowane są limuzyny, już tutaj agenci ochrony chcą to jest ich praca tutaj jak najsprawniej odwieźć Ojca Świętego, ale jeszcze jest chwilę czasu, jest pozdrowienie wiernych i słyszymy, dzielimy. My również możemy w Polsce dzielić tę wielką radość spotkania z Ojcem Świętym, słuchania Jego słów.
A jutro, drodzy Państwo, o godzinie 10 tego czasu Ojciec Święty na jednym ze stadionów odprawi mszę świętą. Tak jak już to mówiliśmy, te msze święta będą na terenach zamkniętych, na stadionach, zarówno tu w Waszyngtonie, jak również i w Nowym Jorku, z racji bezpieczeństwa. Oczywiście my dla Państwa tę mszę świętą będziemy transmitować. Oczywiście przez cały dzień towarzyszyć jutro będziemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, a wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają, zachęcamy do modlitwy w intencji tej jakże ważnej pielgrzymki apostolskiej Benedykta XVI.
Drodzy Państwo, kończymy zatem naszą transmisję dzisiejszą, zawierzając także, apelując jeszcze raz za Ojcem Świętym o modlitwę o powołania kapłańskie, za rodziny i także modlitwę za Ojca Świętego, aby ta jego pielgrzymka rzeczywiście tutaj odbijała się wielkim echem, żeby przynosiła wielkie owoce dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Zapraszamy na kolejne wydarzenia pielgrzymki apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI do Stanów Zjednoczonych, a teraz kończymy, żegnamy się z Państwem.
Ojciec Jan Król,
ojciec Jacek Cydzik,
ojciec Zbigniew Pieńkos
oraz ojciec Bogusław Augustyn i ojciec Waldemar Wielądek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę Studio Radia Maria i Telewizji Trwam w Toruniu.